ale także posłowie mają swoje dyżury, są obecni w siedzibie Taju. Jednym z tych posłów jest Jan Kanthak, Suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Jak nastrój, co słychać, jaka sytuacja w Taju?
No, panie redaktor, na razie senna atmosfera, bo mamy dopiero co poranek, ale jest tutaj wielu posłów, którzy chcą stać na straży przede wszystkim praworządności, bo oprócz aspektu wolności mediów trzeba podkreślać kwestie związane z demokratycznym państwem prawa, z tym, co jest łamane w sposób haniebny przez pana pułkownika Sienkiewicza i przez ludzi Donalda Tuska, bo to nie tylko w kwestiach kultury i kwestiach mediów widzimy łamanie przepisów prawa, widzimy też działania obecnego ministra sprawiedliwości, pana Bodnara, który też w rażący sposób łamie konstytucję i ustawy. Dlatego tutaj siedziba Telewizyjnej Agencji Informacyjnej na Placu Powstańców jest pewnego rodzaju symbolem naszego oporu wobec ataku na przede wszystkim praworządność, ale też również na wolność słowa, na wolność mediów.
A dlaczego minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, łamie prawo? Gdzie są te elementy związane z ewentualnymi takimi działaniami?
Ostatnio, pani redaktor, zostało wydane rozporządzenie przez ministra sprawiedliwości, w którym wskazuje sędziom, jak mają orzekać. To jest sytuacja bez precedensu. Konstytucja mówi jasno i wyraźnie, że sędziowie orzekają na podstawie konstytucji i ustaw. Natomiast pan Bodnar swoimi dekretami chciałby mówić, jak sędziowie mają orzekać, pokazywać palcem, jak wyroki mają brzmieć w Rzeczypospolitej. To jest rzecz niebywała, bez precedensu. To jest kolejny zamach na praworządność. Widzimy kolejne doniesienia związane z łamaniem prawa dotyczących kwestii wymiaru sprawiedliwości. Rząd 13 grudnia chce blokować obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich, żeby te kandydatury nie mogły trafiać do Krajowej Rady Sądownictwa, którą oni kwestionują, konstytucyjny organ, który im się nie podoba. I w ten sposób również chcą wpływać na jakość prawa, bo w ten sposób, jeśli będą nieobsadzane wolne stanowiska sędziowskie, będzie coraz mniej sędziów, a sprawy będą się coraz bardziej rozwlekały i coraz dłużej będą obywatele musieli czekać na wyrok.
Ale to jeszcze na koniec powiedział pan, że jest atmosfera senna, ale kto jest w ogóle teraz w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej? Jak wygląda sytuacja na miejscu?
Jest wielu posłów, jest przede wszystkim pani europoseł Beata Kempa oraz pani poseł Małgorzata Golińska. Jest również pan były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Za chwilę dotrze do nas Rafał Bochenek. Jest pan poseł Arkadiusz Mularczyk, jest pan poseł Witold Czarnecki, jest pan poseł Jan Mosiński. Także jak państwo widzą, jest liczna obecność posłów.
Rozumiem, że te dyżury są wyznaczone na najbliższy czas i że będą państwo dyżurować. Do kiedy państwo chcą tam spędzać czas? Co musi się stać, żeby posłowie opozycji, dzisiejszej opozycji przestali w końcu te dyżury mieć i być w Taju, bo już w Polskiej
pani
Agencji Prasowej posłów nie ma, więc tam już
nie chciałbym,
jest
pani redaktor, deklarować, co musi się wydarzyć. Jak widzimy, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeszcze do niedawna pułkownik Sienkiewicz próbował wprowadzać zarząd na mocy swojego aktu notarialnego i wywodzenia z prawa tego, że jest właścicielem, może robić, co mu się żywnie podoba. Później ten opór społeczeństwa, opór też dzisiejszej opozycji Zjednoczonej Prawicy spowodował, że przyjęli inną koncepcję, więc wycofali się z jednej koncepcji, poszli w drugą koncepcję, ale ta druga koncepcja związana z likwidacją, z ustanowieniem likwidatorów jest również rażącym łamaniem przepisów prawa i konstytucji, także stąd nasza dalsza tu obecność. Będziemy podejmować adekwatne działania w stosunku do rozwijającej się sytuacji.
To jeszcze na koniec, gdzie te przepisy złamał podpułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz w związku ze swoimi ostatnimi działaniami? Które przepisy naruszył według państwa?
Ustawa o radiofonii i telewizji wskazuje wprost i wyraźnie, że istnieją takie instytucje jak Polskie Radio S.A. i Telewizja Polska S.A. To jest wskazanie dokładne nazwy spółki, która funkcjonuje w oparciu o ustawę. Natomiast wprowadzanie w stan likwidacji tych mediów, które funkcjonują na podstawie konkretnych ustaw, jest to łamaniem przepisów co najmniej tych ustaw, bo przypomnijmy, że wprowadzenie w stan likwidacji już nawet zmienia nazwę tej spółki. Ona już nie będzie spółką Telewizją Polską S.A., tylko będzie Telewizją Polską w likwidacji. No, zresztą to pokazuje też, jakie będą rządy Donalda Tuska i rządu 13 grudnia. To będzie Polska w stanie likwidacji.
Bardzo dziękuję za ten głos. Jan Kantak, poseł Suwerennej Polski, który obecnie jest na posterunku przy Placu Powstańców w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Pozdrawiamy serdecznie. Za kilka chwil na naszej antenie Michał Karnowski, ale teraz może Nika Lubowicz. I chyba tytuł pastorałki bardzo adekwatny. Dziwny kraj. Godzina 7:21 na naszych zegarach, piątek poranek. Jesteśmy z państwem oczywiście w eterze, ale jesteśmy także z państwem wideo. Obecni też mogą państwo z nami być na naszym kanale YouTube. Tam mogą państwo też podglądać, co się dzieje w naszym studio. A my teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Bogdanem Pliszką, politologiem Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No i jak pan patrzy na to, co dzieje się w ostatnich dniach w Polsce? Mówię oczywiście o ustawie okołobudżetowej, ale przede wszystkim o postawieniu w stan likwidacji Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
To jest coś ciekawe, bym powiedział. Jakby Odchodząc od ocen, to bym zaczął od tego, że jest to dość ciekawe, dlatego że wygląda na to, że będziemy chyba jedynym państwem, przynajmniej w Europie, które nie będzie miało publicznej telewizji, publicznego radia i które nie będzie miało no, publicznej agencji prasowej. Więc rzeczywiście tutaj pod tym względem, jak na razie przynajmniej, będziemy bardzo ciekawym krajem, no bo rozumiem, że coś w to miejsce powstanie. Kiedy powstanie, to wtedy dopiero będziemy się przekonywali, co to jest i jakie spełnia zadania. No, problem jest duży, dlatego że proszę zauważyć, że w zasadzie wszystkie kraje w Europie mają publiczne środki masowego przekazu, publiczne radio, publiczną telewizję, no przecież powiedzmy inaczej jeszcze, te środki masowego przekazu właśnie w taki sposób powstawały. Mało tego, przecież nawet w liberalnych, dużo bardziej od Europy, w każdym razie liberalnych Stanach Zjednoczonych też istnieją publiczne media, w związku z tym no, rzecz jest taka, bym powiedział, ciekawa, przy czym nie, ona nie jest ciekawa na zasadzie, że to jest takie miła ciekawość, tylko z takim chyba lekkim przerażeniem można na to patrzeć. Pytanie takie, czy nie wiem, wyznaczamy nowe kierunki i za tym pójdą inni, czy stajemy się takim, ja wiem, dziwolągiem na tle nawet już nie Europy, ale świata, który jako jedyny zlikwidował media publiczne. No moja obawa jest taka, że właśnie to jest ten drugi przypadek. To znaczy jakoś nie umiem sobie wyobrazić, żeby inne kraje poszły za naszym przykładem i zlikwidowały media publiczne. W związku z tym tutaj no,
może
to
jest tylko
no to
taki wytrych, panie doktorze, że żeby jednak one funkcjonowały, ale w stanie likwidacji, że tak naprawdę nigdy do tej likwidacji nie dojdzie, bo trzeba by było ustawowo to zmieniać, że to jest tylko taki
no tak,
zabieg.
To taka ta możliwość też jest. Znaczy jest wiele, przecież na przykład jest wiele instytucji, które latami funkcjonują w stanie likwidacji, więc tutaj rzeczywiście taka możliwość istnieje. Można właśnie utrzymywać je w stanie likwidacji, a dzięki temu ominąć powiedzmy te rafy, na które sam rząd wprowadził siebie i wprowadził telewizję. No też powiem tak, no, pewnie gdyby to była inna koalicja, na przykład poprzednia koalicja rządowa, czy tam powiedzmy, nie wiem, jeszcze tam powiększona na przykład o jakieś tam, no, dajmy na to taką konfederację, to szansa na to byłaby zerowa. To znaczy Europa reagowałaby natychmiast ostro, pewnie tam pojawiłyby się jakieś hasła czy jakieś groźby na temat cofnięcia takich czy innych funduszy. Natomiast myślę, że tutaj akurat ta koalicja wie, że może sobie na to pozwolić i dlatego to po prostu robi. Znaczy to nie sądzę, żeby koalicja rządowa czuła się zagrożona ze strony Komisji Europejskiej, bo ja wiem, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie, to tutaj na reakcję z tej strony bym absolutnie nie liczył. Mimo że standardy są, no niektórzy mówią białoruskie, ja bym powiedział, że one to, no jednak na Białorusi istnieją media publiczne. W związku z tym one są chyba jeszcze, że tak powiem, jeszcze bardziej niż białoruskie. Pod tym względem wyznaczamy pewne nowe standardy, bo ja wiem, pewnie jest to bliższe Korei Północnej.
Powiedział pan o Komisji Europejskiej, powiedział pan o tych relacjach pomiędzy Warszawą a Brukselą. Rozumiem, że Donald Tusk i jego rząd mają pełne poparcie, czy będą mieli pełne poparcie, niezależnie od tego, jakie działania będą podejmować tutaj nad Wisłą, że nie możemy liczyć, czy opozycja, dzisiejsza opozycja nie może liczyć na wsparcie Brukseli nawet przy ewentualnych późniejszych zmianach w prawie, czy podważaniu legalności instytucji, czy też przepisów prawa.
Znaczy, przynajmniej akurat w tym przypadku bym na to nie liczył, bo to nie znaczy, że Komisja Europejska zawsze stanie po stronie rządu obecnego, czy premiera Tuska. No, jeżeli będzie gdzieś jakaś, bo ja wiem, jak to nazwać, sprzeczność, czy będzie jakiś wybór, powiedzmy, stanie się coś, w czym no, powiedzmy, nasz polski rząd przesadzi, tak to nazwijmy. I tutaj jakby będzie musiała się wypowiedzieć Komisja Europejska, to znaczy bez złudzeń, znaczy Komisja Europejska nigdy nie doprowadzi do tego, żeby pójść na dno razem z polskim rządem. Tutaj w razie czego ta lina, która holuje łódkę właśnie z napisem polski rząd na burcie, ta lina w każdej chwili może zostać odczepiona albo odcięta i tutaj rząd pozostanie w tym momencie pozostawiony samemu sobie. Natomiast akurat nie w tym wypadku, bo jeśli chodzi o media, no to tutaj jakby w Komisji Europejskiej jest pełna świadomość tego, że ta kontrola nad mediami powoduje to, że przekaz, który płynął, no między innymi tam mówiący, powiedzmy, właśnie o tym, że te działania komisji nie zawsze są właściwie, nie zawsze zgodne z prawem, nie zawsze zgodne też przede wszystkim z polską racją stanu, no to on zostanie wygaszony, bo tutaj to pewnie będziemy mieć festiwal tego, że jesteśmy właśnie wreszcie przy tym, przepraszam, głównym stoliku europejskim. A skoro przy nim jesteśmy, no to w związku z tym nie mamy co narzekać. My jesteśmy fajni, Unia Europejska jest fajna i taka koalicja fajnych spowoduje to, że Polska będzie rosła w siłę, a ludziom będzie się żyło dostatniej. Żebym się tak już nie musiał wymyślać, to się posłużyłem cytatem.
To teraz, jeżeli dużo mówimy o Komisji Europejskiej, jeżeli mówimy o tych relacjach pomiędzy Warszawą a Brukselą, to pojawiła się i chyba bardzo istotna i w kampanii wyborczej, ale także teraz jest sprawa związana z tak zwanym paktem migracyjnym, czy też jak niektórzy mówią, przymusową relokacją. Jak pan z kolei patrzy na to, bo wiemy, że ten pakt i ten unijny pakt migracyjny był właśnie ważnym tematem i w kampanii on będzie cały czas wracał, bo to jest ważne i Polacy obawiają się po prostu tego paktu migracyjnego, tej przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. Co my w ogóle wiemy, panie doktorze, na temat tego paktu? Bo wiemy, że wstępna zgoda jest rządu Donalda Tuska, ale nie znamy żadnych szczegółów odnośnie późniejszych działań.
Tak, no szczegółów nie znamy. Gdzieś tak, powiedzmy, trochę plotkarsko mówi się o przyjęciu kwoty 2500 imigrantów. Czy to jest prawda, tego póki co nie wiemy. Natomiast to jest właśnie ten przypadek, kiedy Komisja Europejska no nie zawsze może stawać po stronie rządu. Już mówię o czym, znaczy już mówię, o co mi chodzi. Otóż zgoda na przyjęcie tych imigrantów to jest tak naprawdę w pewnym sensie założenie sobie pętli na szyję, wejście na stołek i kołysanie się na tym stołku. On się kiedyś przewróci. Nie wiemy kiedy, ale on się kiedyś przewróci. Zawsze tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, którzy płyną do Europy, ci imigranci, no bez złudzeń, oni płyną do Polski, oni płyną na, nie wiem, do Rumunii, na Węgry, do Bułgarii, oni płyną do tych bogatych krajów Europy Zachodniej, no przede wszystkim oczywiście do Niemiec, ale pewnie nie tylko. Natomiast na pewno nie są to państwa Europy Wschodniej czy Europy Środkowej. To nie jest ich cel. Więc jeżeli oni zostaną tutaj przymusowo relokowani, to możemy sobie wyobrazić frustrację tych ludzi. No to jest jakby oczywiste, znaczy, że część z nich, znaczy właściwie wszyscy, którzy tutaj trafią, nie tylko do nas, ale również do innych państw Europy Środkowej, będą po prostu wściekli. Nie po to tu płynęli, mało tego, z jakichś niejasnych przyczyn pewnie część właśnie trafi dokładnie tam, gdzie płynęła, a część trafi tutaj do Europy Wschodniej i do Europy Środkowej. Teraz pierwsza myśl, która się zapewne u nich pojawi, to będzie myśl uciekać stąd jak najszybciej do tych krajów, do których tak naprawdę płynęli. Kłopot polega na tym, że to już wcześniej o tym słyszeliśmy, że za każdego imigranta, który ucieknie z Polski czy tutaj z tego regionu Europy do Europy Zachodniej, Przepraszam bardzo. Będziemy musieli płacić kary. No, na stole było jeszcze niedawno 22 tysiące euro za, mniej więcej zdaje się, 22 tysiące euro za jednego człowieka. W związku z tym, żeby nie uciekli, trzeba by ich pilnować. Kłopot polega na tym, że polska konstytucja zakazuje bez wyroku sądu przemuszania kogokolwiek do mieszkania w Polsce. No ci ludzie nie będą mieli żadnego wyroku sądu, bo oni przecież nie popełnili na terenie Polski żadnego przestępstwa, w związku z tym będą tutaj jakby przetrzymywani siłą w sposób nielegalny. To jest potem kwestia czasu, kiedy znajdzie się, nie wiem, jeden, drugi, piąty, dziesiąty prawnik, który dotrze do tych ludzi i za darmo, bo to jest gigantyczna reklama, za darmo zdecyduje się reprezentować ich w sądzie. Prawdopodobnie wygra ten proces, bo skoro to jest łamanie konstytucji, no to pewnie po kolei państwo polskie będzie przegrywało procesy z tymi imigrantami i będzie musiało pewnie po pierwsze pozwolić im wyjechać. Po drugie, prawdopodobnie na stole pojawi się kwestia odszkodowań jakichś, no bo będą bo byli tutaj przetrzymywani nielegalnie. No i teraz z jednej strony prawdopodobnie ci ludzie będą, my będziemy musieli, państwo polskie będzie musiało pozwolić im wyjechać, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony pewnie i tak będzie musiało zapłacić kary, bo tutaj Unia Europejska wzruszy, Komisja Europejska wzruszy ramionami i stwierdzi, że no cóż, no zgodziliśmy się na to, więc mamy ich pilnować. Natomiast jeżeli polskie sądy tutaj, no w sposób nietypowy, przynajmniej w ostatnich latach dla siebie, zamiast stanąć po stronie prawa, to staną po stronie państwa, tego przynajmniej państwa, nowego rządu, i wyroki będą tego typu, że to jest legalne i ci ludzie rzeczywiście są w sposób legalny tutaj w Polsce pilnowani, to prawdopodobnie będziemy mieli kolejne instancje sądu, aż dotrzemy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w tym momencie już nie będzie patrzał na interes państwa polskiego, tylko niemal na pewno nakaże wypuszczenie tych ludzi i niemal na pewno nakaże wypłacenie im odszkodowań. I może być pani redaktor tego pewna, że jeśli wtedy polski rząd zacząłby się powoływać na jakieś umowy z Komisją Europejską, to pewnie usłyszę zdanie, że no przecież wiedzieliście, że to jest nielegalne, to po co się na to godziliście? Więc bez złudzeń, znaczy nie ogramy Komisji Europejskiej, a jeśli chodzi o tych imigrantów, to no mówiąc krótko, tak jak mówię, założyliśmy sobie pętlę na szyję i efekty nie dadzą na siebie długo czekać. To co do tego jestem przekonany, że efekty... Ja przypomnę tylko, że kiedy polski rząd w czasach, kiedy premierem był Leszek Miller, zgodził się na to, żeby Amerykanie przesłuchiwali terrorystów w Szemanach, w bazie lotniczej Agencji Wywiadu, to ci ludzie też coś tam chyba po pół miliona euro dostali odszkodowania za to, że byli w Polsce nielegalnie przetrzymywani, że przywieziono ich tutaj, oni nawet nie wiedzieli gdzie poszli, znaczy to byli, że tak powiem, to nie byli jacyś tam biedni ludzie, którzy przypłynęli sobie, czy tam szukając lepszego życia, tylko to byli autentyczni terroryści, tak? No to co dopiero się będzie działo, kiedy tutaj będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że właśnie imigranci z Afryki będą przez nas, tak szerzej mówiąc, czyli przez Polskę, będą przez nas nielegalnie przetrzymywani na terenie Polski. Sympatii w Europie nam to nie wzbudzi, wbrew temu, na co prawdopodobnie liczy rząd. Sympatii w Europie nam to nie wzbudzi. Mało tego, jakby tak czy owak sierżant Nowak, czyli prawdopodobnie czekają nas kary finansowe, no właśnie, bez względu na to, czy oni uciekną, czy zostaną.
To jeszcze na koniec wiemy, że pani Ilja Johansson, która jest unijną komisarz do spraw wewnętrznych, powtórzyła, że pakt nie przewiduje obowiązkowej relokacji, że nie ma tego ani w rozporządzeniu, ani w obowiązkowym. Obowiązkowy jest jedynie mechanizm solidarnościowy i tutaj co za tym idzie, Biorąc pod uwagę, że Polska przyjmuje ponad 1 000 000 ukraińskich uchodźców, jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi zasadami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności z innymi państwami członkowskimi. Więc może nie do końca jest tak, że my będziemy musieli przyjmować tych imigrantów, że może jednak uda się właśnie tymi ukraińskimi uchodźcami odwrócić tę tendencję.
Kilka dni temu Robert Biedroń w jednej ze stacji radiowych twierdził, że tak nie będzie, natomiast że jednak będziemy przyjmowali tych imigrantów. Natomiast też na argument, że oczywiście nie będziemy musieli ich przyjmować, stwierdził, że owszem, nie będziemy ich musieli przyjmować, ale za każdego, na którego się nie zgodzimy, będziemy musieli zapłacić karę. No więc jakby no jesteśmy w sytuacji, kiedy nawet jak ich nie przyjmiemy, to i tak będziemy płacić kary. Więc no nie ma dobrego wyjścia. Znaczy ja nie widzę tutaj dobrego wyjścia z tej sytuacji. To zgodzenie się na tą przymusową relokację było błędem, a jeżeli Ukraińcy mieli być tutaj traktowani jako właśnie, no nie imigranci w tym momencie, tylko rzeczywiście jako uchodźcy, bo przecież akurat oni uchodźcami są, bo oni uchodzą przed wojną. To powinno być bardzo jasno zapisane w tym pakcie.
O to apeluje między innymi Mateusz Morawiecki, żeby jednak zawetować ten pakt tutaj u nas w parlamencie w Polsce. Zobaczymy, jak się stanie. To jest apel przynajmniej byłego premiera Mateusza Morawieckiego.
No tak, ale niech pani sobie redaktor wyobrazi w tym momencie to, że nawet jeżeli zostanie to zawetowane, to zaraz usłyszymy, że prawo unijne jest ważniejsze od prawa polskiego, w związku z tym to weto nic nie wnosi. Może i taka sytuacja niestety być.
No, zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Będziemy oczywiście o tym rozmawiać na naszej antenie. Doktor Bogdan Pliszka, politolog, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. No ale to jeszcze na koniec naprawdę Polskie Towarzystwo Geopolityczne. To co geopolitycznie dzisiaj najbardziej jest frapujące z pana perspektywy? Co się dzieje tak globalnie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na świecie? Gdzie są te najważniejsze punkty zapalne dzisiaj?
W Azji Południowo-Wschodniej. Jednak rywalizacja Chin i Ameryki w tej chwili chyba jest takim największą zimną wojną, bo to właściwie tak już należy traktować na świecie. Pytanie oczywiście jest o wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że prezydent Trump jasno mówi, że to embargo na dostawy chińskich towarów będzie bardzo twarde, jeżeli on te wybory wygra. Na razie sondaże dają mu wygraną w tych wyborach, w związku z tym ta eskalacja konfliktu będzie najprawdopodobniej postępować. No oczywiście z naszego punktu widzenia cały czas istotna jest wojna na Ukrainie. No też nie ma co udawać, to już w zasadzie wszyscy łącznie z ukraińskim dowództwem mówią, że ta wojna, nawet jeżeli nie skończy się przegraną, to skończy się zgniłym remisem, z którego nikt nie będzie zadowolony i to będzie taki ropiejący wrzut gdzieś tam na wschodzie Europy. I ten wrzut prawdopodobnie któregoś dnia ktoś się pokusi, żeby go przeciąć. Będzie to albo Rosja, albo Ukraina. Dla nas sytuacja no taka nieciekawa, bo będziemy mieli właśnie takie państwo w stanie wygaszonej wojny albo niepełnej wojny tuż za granicą Polski. W związku z tym cały czas będziemy musieli, nazwijmy to, mieć się na baczności i obserwować tę sytuację, no i wydawać cały czas spore pieniądze na zbrojenia, bo to przecież z tym się wiąże.
Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Doktor Bogdan Pliszka, politolog, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
7:41 na naszych zegarach. Za kilka chwil studio za Nysą, ale jeszcze wcześniej Monika Bożym i traperzy z Nadwisły o padającym śniegu. W Warszawie nie pada, ale może gdzieś u państwa w Polsce ten śnieg pada. Można do nas napisać. Zapraszamy. Nie tylko się słyszymy, ale także się widzimy na portalu YouTube, ale nie zapominamy także o stronie patronite.pl/radiownet. Mogą państwo z nami płynąć, mogą państwo dołączyć do załogi naszej żółtej łodzi podwodnej. Na razie jest 2145 patronów. Dziękujemy i płyniemy dalej.
się temu wnet, był dziennikarz, co miał łeb. Choć mówili, gadasz bzdury, były awantury. Miał załogę, której wiara kapitana prawdy miara. Jeszcze wam w eterze gra, póki słuchać się go da.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I oczywiście przypominamy Państwu o tym adresie patronite.pl/radiownet. Wolność słuchania wymaga wspierania i my płyniemy naszą żółtą łodzią podwodną i między innymi teraz zawitamy do studia za Nysą.
Studio za Nysą.
I jest już z nami pan redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, witamy serdecznie pana redaktora.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Co słychać w mediach niemieckich, jak komentują to, co dzieje się w Polsce? Czy sytuacja z rynkiem medialnym jest ważna i komentowana?
Niemcy komentują wszystko po pierwsze z pewnym opóźnieniem, po drugie z jednej perspektywy, która jest wcześniej najwidoczniej uzgadniana, może podczas tych spotkań w urzędzie kanclerskim, o czym mamy mówić, o czym mamy pisać, co mamy pokazywać. No i oczywiście niemieckie media bardzo sprzyjają demokratycznie wybranemu, demokratycznemu premierowi demokratycznej, uśmiechniętej Polski, którym się nazywa, o tym państwo wszyscy wiedzą jak, i popierają wszystkie jego działania bez względu na to, jakie one są. To jest część doktryny, którą ja określam mianem doktryny Bachmann-Tusk, a która dotyczy przemian politycznych w Polsce po wygranych wyborach przez koalicję przegranych, czyli przez tę koalicję, która uzyskała co prawda w pojedynczych partiach dużo mniej głosów niż partia, która wybory wygrała, ale kiedy zdała sobie z tego sprawę, i to było zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów 15 października, doszła do wniosku, że utworzy koalicję, która będzie w Polsce rządzić. Przedtem były przecież plany Tuska, aby stworzyć taką koalicję. Na to jednak inne partie się nie zgodziły. W końcu, kiedy uzyskały informacje, jak wygląda, jak rozkładają się wyniki wyborów, i spojrzały na tablicę i zobaczyły, że jak się w sumie złączą, to będą miały więcej głosów, więc doszły do wniosku, że one są już koalicją, mimo że jeszcze ją nie były, co prowadziło do szalonych nieporozumień w prasie niemieckiej, która uważa, jak to oni wygrali wybory, a jeszcze nie mają rządu, a tutaj prezydent mianuje Morawieckiego premierem, mimo że on wybory przegrał. Otóż on nie przegrał tych wyborów, tylko z tym, że media niemieckie o tym nie informowały. Teraz otwieram sobie na przykład Die Welt i Die Welt pisze, że nowy rząd polski rozwiązuje formalnie media publiczne. No, pięknie i ślicznie, to jest tytuł bardzo neutralny, to również można by powiedzieć, że na przykład Malinowski kichnął. To też jest absolutnie neutralna informacja, z której nic nie wynika. Nie wynika, dlaczego Malinowski kichnął, czy jest zaziębiony, czy może jest to COVID, a może jest to zapalenie płuc, a może jest to grypa. Nie wynika nic z tego. Donald Tusk formalnie rozwiązuje media publiczne w Polsce. Czy ma do tego jakieś prawo, można by się było zapytać, i to pytanie czasami ktoś stawia. Nie, to jest absolutnie nie, to jest restrukturyzacja. On może robić, co chce, zgodnie z doktryną Bachmana-Tuska. Także wszystkie metody są dozwolone, aby objąć w jak najszybszym czasie władzę i po prostu narzucić swój własny punkt widzenia. I tutaj powołuje się na Sienkiewicza, który na platformie X, dawniej Twitter, powiedział, że tutaj jest bardzo ważne, że przeprowadzić likwidację, restrukturyzacji również później i zapewnić miejsca pracy. Jak on to sobie wyobraża, nikt się o to też nie pyta, bo po co? Przecież mówienie o tym zapewnienie miejsc pracy i restrukturyzacja to jest po prostu blablamizm ogólny, kiedy się mówi jakieś rzeczy, jak się nie ma nic do powiedzenia albo chce się coś ukryć. I tutaj oczywiście pisze również Die Welt, co mnie też szczególnie rozbawiło, że prezydent Andrzej Duda złożył weto przeciwko ustawie budżetowej. No ustawy budżetowej jeszcze nie ma, więc chyba weta nie mógł złożyć. No ale skoro TVET podaje, że już złożył, to znaczy, że złożył i że jest, mimo że jej nie ma, ale to jest właśnie funkcja informacyjna niemieckich mediów. Duda pisał w uzasadnieniu weta, podaje Die Welt, że subwencjonowanie mediów stanowi po prostu złamanie konstytucji i stanowi zerwanie z zasadami państwa prawa. Oczywiście my sobie musimy zdać z tego sprawę, że chodzi tu o dwie różne rzeczy. A mianowicie, kiedy niemieckie media mówią o demokracji, walce o demokrację, walce o demokrację w Polsce czy na Węgrzech na przykład, to chodzi im wyłącznie o demokrację socjalistyczną. Te po prostu media, kiedyś nawet konserwatywne, jak Die Welt czy Frankfurter Allgemeine Zeitung, one walczą o demokrację socjalistyczną. To jest jedyna demokracja i my się dajemy czasami złapać na ten numer, kiedy mówią, ach, oni naruszają zasady demokracji. Ja sobie nie przypominamy, jaki to jest język taki i pojęcia są takie, jakie dobrze znam z okresu PRL-u, kiedy Trybuna Ludu walczyła o demokrację, kiedy Życie Warszawy walczyło o demokrację, kiedy dookoła świata walczyło o demokrację i wszystkie te tytuły, łącznie z Ekspresem Wieczornym wówczas, walczyły o demokrację. Jak przyjrzę się pejzażowi mediów, gazet w PRL-u i dzisiaj w Niemczech, to jest w zasadzie to identyczne. To są też media, które mają różne tytuły i mogłyby wskazywać, że jedna jest bardziej różowa, druga bardziej czerwona, inna w ogóle jest nie czerwona. A tutaj się okazuje, że one wszystkie otrzymują informacje z jednego źródła. Jeżeli powołują się na przykład na AFP, agencję AFP czy DPA i rozwijają lekko ten temat przez dodanie tytułu i zakończenia, to wszystko jest ta sama informacja na ten sam temat. Tak samo ujęta. Wolności mediów w Niemczech nikt specjalnie już od dawna nie zna. I oczywiście czytelnik, można powiedzieć, nie jest taki głupi, jak mówił pewien mój kolega z pracy redakcyjnej. A mianowicie on czyta także między wierszami i tego się już uczą także i w Niemczech. No w Niemczech Wschodnich jest to praktyka powszechna, bo oni mieli ten sam zwycięski system demokracji socjalistycznej jak Polska, w związku z czym doskonale czytają i wiedzą, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Jak odwrócimy te pojęcia, to możemy wytypować, co uchodzi za prawdę, czy też nie. I tutaj na przykład jeden z czytelników gazety Die Welt pisze, ja dzięki Chrome tłumaczę sobie chętnie niemiecką siostrzaną gazetę Die Welt. To jest dziennik. Inne poglądy są zawsze pewnym wzbogaceniem i mam wrażenie, że w Polsce panuje wielka wolność prasy. No i oczywiście to jest racja. To jest po prostu wolność pracy, mimo że istnieje przecież tego typu instytucja jak badanie stopnia wolności prasy w Niemczech i jest to oczywiście lewicowa instytucja, to jest mniej więcej tak, jakby Kreml oceniał w czasach kiedy, a nawet i dzisiaj, ale w czasach socjalistycznych, że się tak wyrażę, kto jest najbardziej wolnym dziennikarzem na świecie, to wtedy by powiedział, że oczywiście Prawda Moskiewska to jest zespół najbardziej wolnych dziennikarzy na świecie i podobnie jest to też z niemieckimi dziennikarzami, którzy twierdzą, że tak, oczywiście my tutaj jesteśmy bardzo, 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 bardzo wolni. To, że pan pułkownik Sienkiewicz, nie podaje się jego tytułu stopnia wojskowego w Niemczech, no widocznie uważa się to, że nie wypada, bo ktoś mógłby pomyśleć, że w Polsce jakaś hunta wojskowa dorwała się do władzy, a to przecież nie jest to wszystko demokraci, prawda, więc to mowy nie ma, żeby coś takiego mogło się w Polsce wydarzyć. No, w każdym razie Rainer L. na przykład napisał, ach, więc na tym polega nowe polskie państwo prawa. No, po prostu ci, którzy czytają coś więcej tylko niż Die Welt, niż Bildzeitung, niż oglądają tę telewizję, to zdają sobie z tego sprawę. Na przykład Jan S. pisze: w żadnym państwie Unii Europejskiej nie było tak bogatego pejzażu medialnego i takiej wolności opinii jak w Polsce, zanim Tusk doszedł do władzy. On zamknął media publiczne. No więc to są bardzo, bardzo bolesne dla niemieckich czytelników tytuły, tych treści w ogóle, tych komentarzy. I wydaje mi się, że ci, którzy pracują nad tą gazetą, zastanawiają się, czy lepiej nie napisać następnym razem komentarza o króliczkach w Australii, bo to jest temat bardziej prawdziwy, bardziej przekonujący, bardziej trafiający do czytelnika. No ja w ogóle uważam, że temat króliczków w Australii jest dla prasy niemieckiej byłby ratunkiem w tej sytuacji, no bo po co się władowywać w jakieś łamańce na temat obrony demokracji, której nie ma w Polsce, zresztą w Niemczech też nie, ale jest to bardzo przykra konstatacja, bo kiedyś Niemcy były państwem na wskroś demokratycznym. Informacji o tym, że dzieją się w Polsce sytuacje takie, że są protesty, to oczywiście, że są to protesty nie tylko w Warszawie, ale także i w Krakowie, i w Poznaniu, i w Gdańsku, i w Lublinie, i w Białymstoku. Tych informacji nie ma, no bo przecież nie informuje się o takich protestach. Informuje się tylko o protestach kodziarzy, nawet jak jest 5 osób bierze udział w takiej demonstracji, czy też obywateli RP, bo to wiadomo, to jest wtedy 5 osób, które walczą w tej faszystowskiej Polsce o demokrację socjalistyczną. I oczywiście życzy im się wszystkiego najlepszego i przesyła się pieniądze na ten cel, aby mogli tutaj jeszcze lepiej, jeszcze bardziej skutecznie walczyć o demokrację ludową. Frankfurter Allgemeine Zeitung na przykład nawet podał zdjęcie z takiej demonstracji, nie pisząc o niej specjalnie dużo. I na tym zdjęciu widzimy biało-czerwone flagi, więc żadnej unijnej, no więc to faszyzm w ogóle, polskie flagi. Jak kto to może pokazywać, że to jest coś strasznego, szokującego. To jest zupełnie jak w Niemczech można byłoby powiedzieć Reichsbürger, jak książę Reuss, który chciał podobno założyć sobie koronę królewską czy cesarską, czy Genghis Khana na głowę, tego dokładnie nie wiadomo, no bo przecież to jest komedia, która jest rozgrywana na łamach niemieckich mediów od czasu do czasu i pokazuje się różnego rodzaju rzeczy, które człowieka wrażliwego przyprawiają o zabór głowy. W Polsce kłótnia o media publiczne. To by oznaczało, że one istnieją, tylko istnieje jakiś spór co do ich kierunku pracy, działania i tak dalej. Nie, nic z tego, nie o to chodzi. W każdym razie znowu jest, że prezydent zawetował ustawę budżetową. No nie zawetował ustawy budżetowej, ale skąd można wiedzieć, że istnieje w Polsce coś takiego jak ustawa około budżetowa, a niekoniecznie musi być to ustawa budżetowa. To jest wiedza, można powiedzieć, tajemna. To wymagałoby zajrzenia głębszego do różnych polskich gazet, porozmawiania z politykami. Nie, tego się nie robi. To przecież wystarczy posłuchać w Parlamencie Europejskim, wystarczy przeczytać Gazetę Wyborczą, wszystko już wiadomo. Tak uważają niemieckie media i nie wiem, czy to jest dobre dla niemieckich mediów.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Pan redaktor Jan Bogatko, Studio Zanysą. Pięknego i dobrego dnia.
Wzajemnie, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Aha, i szczęśliwego nowego roku życzę Państwu, bo już się w tym roku nie spotkamy. Żeby był dużo, dużo lepszy niż ten mijający.
Tak, oczywiście. Wszystkiego dobrego, bo już za 2 dni pożegnamy 2023 rok. Przywitamy ten 24. Punktualnie 8 na naszych zegarach. I zapraszam na wiadomości.
patronite.pl/radiownet Dzień dobry, minęła ósma. W tym wydaniu wiadomości wygląda na to, że będziemy jedynym państwem w Europie bez mediów publicznych, komentuje dr Bogdan Pliszka. Lekarze monitorują stan zdrowia Marynki Tepić, która walczy o powtórzenie wyborów w Serbii, oraz Donald Trump nie może zostać prezydentem w stanie Maine. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Wygląda na to, że będziemy chyba jedynym państwem, przynajmniej w Europie, które nie będzie miało mediów publicznych, mówił w Poranku Wnet politolog z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego dr Bogdan Pliszka.
Pod tym względem, jak na razie przynajmniej, będziemy bardzo ciekawym krajem, no bo rozumiem, że coś w to miejsce powstanie. Kiedy powstanie, to wtedy dopiero będziemy się przekonywali, co to jest i jakie spełnia zadania. No problem jest duży, dlatego że w zasadzie wszystkie kraje w Europie mają publiczne środki masowego przekazu, publiczne radio, publiczną telewizję. No mało tego, przecież nawet w liberalnych, dużo bardziej od Europy, w Stanach Zjednoczonych też istnieją publiczne media. W związku z tym jest taka, bym powiedział, ciekawa.
Mówił politolog dr Bogdan Pliszka. Cała rozmowa na Wnet.fm. Dziś ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy chcą przekazać prezydentowi swoje stanowisko w sprawie postawienia mediów publicznych w stan upadłości. Ta decyzja wpływa na bezpieczeństwo państwa, mówił podczas konferencji przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski.
Krajowa Rada chciałaby wysłuchać pana prezydenta, jaka jest jego opinia o tej sytuacji zupełnie bezprecedensowej, a ponieważ w prerogatywach pana prezydenta są także kwestie bezpieczeństwa, no to także chcielibyśmy, ja przynajmniej chciałbym poznać jego opinię na ten temat, bo ta decyzja pana Sienkiewicza ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa, ponieważ systemy emisyjne zarówno Polskiego Radia, jak i Telewizji Polskiej, jak i Polskiej Agencji Prasowej, one są częścią infrastruktury krytycznej państwa polskiego. I w tej chwili osoby obce zarządzające majątkiem publicznym bez upoważnienia zarządzają także infrastrukturą krytyczną.
Mówił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski. Postawienie mediów w stan likwidacji oznacza restrukturyzację, której finałem będzie zmiana na lepsze, powiedziała wczoraj wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska.
Spółki są poddane w stan likwidacji, co nie oznacza, że są likwidowane, że są zlikwidowane. Stan likwidacji to jest proces, który trwa i jest to właściwie proces, który można porównać do procesu restrukturyzacji, czyli zmiany. Ja myślę, że ten proces jest naprawdę procesem, który będzie w finale dobry dla mediów publicznych, gdzie media publiczne zostaną przywrócone polskiemu społeczeństwu.
Mówiła wiceminister kultury Bożena Żelazowska. Lekarze monitorujący stan zdrowia Marinki Tepić, liderki największej opozycyjnej koalicji Serbia przeciwko przemocy, zwrócili uwagę na pogarszający się stan nerek i wątroby kobiety, która od 11 dni prowadzi strajk głodowy, podała telewizja N1. Wczoraj po ostrzeżeniach lekarzy dwoje posłów zrezygnowało z głodówki. Wszyscy podjęli się jej w proteście przeciwko fałszerstwom wyborczym. Pomimo ostrzeżeń lekarzy, Tepić nie zrezygnuje z protestu. Rozpoczęła go dzień po przeprowadzeniu 17 grudnia przedterminowych wyborów parlamentarnych i lokalnych w Serbii, które wygrała rządząca Serbska Partia Postępowa. Opozycja oskarżyła władzę o fałszerstwa wyborcze i razem z demonstrującymi od 11 dni wzywa do powtórzenia wyborów. Również zagraniczni obserwatorzy z Unii Europejskiej i Rady Europy uznali głosowanie za zmanipulowane. Władze stanu Maine zdecydowały o wykluczeniu Donalda Trumpa z praw wyborów prezydenckich w tym stanie. Sekretarz stanu Shana Bellows z Partii Demokratycznej stwierdziła, że Donald Trump doprowadził do buntu, rozpowszechniając fałszywe informacje dotyczące rzekomych oszustw wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Jej zdaniem polityk zachęcał swoich zwolenników do szturmu na Kapitol, aby powstrzymali oni zatwierdzenie wyboru Joe Bidena na prezydenta. Przedstawiciele Donalda Trumpa zapowiedzieli szybkie złożenie sprzeciwu do sądu stanowego w Maine. Wcześniej Sąd Najwyższy stanu Colorado stwierdził, że Donald Trump nie może być ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych ze względu na udział w buncie przeciwko państwu. Odwrotne decyzje podjęto w stanach Michigan i Minnesota.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Dziś zachmurzenie zmienne, w górach spadnie śnieg, na północy, zachodzie i w centrum kraju miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie lokalnie burze. Temperatura maksymalna 5 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, na zachodzie i nad morzem, 12 na południu.
Prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Folk. Polska karma dla psów i kotów. Folk. Sprawdź na pupilkarma.pl.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. I rozpoczął się 72. turniej czterech skoczni. Wczoraj kwalifikacje i zgodnie z przewidywaniami mocni Niemcy, mocny Stefan Kraft i słabi Polacy. Niemcy zdominowali wczorajsze kwalifikacje. Zwycięzcą ich Andreas Wellinger, drugi Karl Geiger, jego rodak. Na trzecim miejscu Słoweniec Peter Preuß, a czwarty także Niemiec Filip Raimund. W sumie Niemców w pierwszej dziesiątce aż czterech, a Polaków w ogóle w pierwszej dziesiątce nie mamy. W drugiej też nie, dopiero w trzeciej dziesiątce jest Piotr Żyła na miejscu 26, 27 Dawid Kubacki, Maciej Kot 36, Kamil Stoch 37, Aleksander Zniszczoł 39 i ostatni, szósty Polak na 43 miejscu, Paweł Wąsek. Polacy w komplecie awansowali do konkursu głównego, ale niczego specjalnego z pewnością po nich spodziewać się nie możemy. Bardzo złe nastroje w polskiej ekipie. Kamil Stoch wczoraj dla Eurosportu po kwalifikacjach mówił: popełniałem mnóstwo błędów, które tak naprawdę działają jak efekt domina i po prostu później w locie w ogóle nie ma energii. Staram się robić co mogę, ale póki co męczę się okrutnie, mówił trzykrotny triumfator turnieju czterech skoczni. Turniej czterech skoczni, konkurs indywidualny, dzisiaj pierwszy o godzinie 17.15, transmitowany przez TVN i Eurosport. A skoro turniej czterech skoczni i pierwsza seria konkursu indywidualnego, no to pary. Piotr Żyła w pierwszej parze jako pierwszy zawodnik w tym konkursie dzisiejszym przystąpi do rywalizacji z Amerykaninem Tatey Francem. Dawid Kubacki będzie skakał ze Szwajcarem Kilianem Pajerem, Maciej Kot z doświadczonym Austriakiem Manuelem Fettnerem, Kamil Stoch ze Słoweńcem Lauro Kosem, Aleksander Zniszczoł zmierzy się z Niemcem Stefanem Laje, a Paweł Wąsek z mistrzem olimpijskim Ryoyu Kobayashim. Puchar świata w narciarstwie alpejskim, a więc zostajemy w temacie sportów zimowych i bardzo dobre wyniki naszych kobiet w slalomie gigancie w Austrii w Lienzu. Maryna Gąsienica-Daniel wczoraj na pozycji 12, a Magdalena Łuczak na pozycji 20. Wygrała wczoraj Amerykanka Michaela Schiffner, natomiast już dzisiaj slalom specjalny kobiet i także w nim udział weźmie Magdalena Łuczak. Liczymy na podobnie dobry rezultat. To wczorajsze 20. miejsce Łuczak to drugie najlepsze w jej karierze w Pucharze Świata. Ten slalom specjalny o godzinie 9.45, transmisja w Eurosporcie. Premier League i wczoraj ostatnie mecze 19. kolejki. Brighton wygrywa z Tottenhamem 4-2 i awansuje z 9 na 8 pozycję. Tottenham pozostaje na 5, no ale ważne było to, co w meczu Arsenal-West Ham. Arsenal przegrywa z West Hamem w derbach Londynu, a to oznacza, że kanonierzy nie odzyskują pozycji lidera Premier League. Tę po 19 kolejce ma Liverpool. Dziś rusza Serie A. O godzinie 18.30 Napoli Piotra Zielińskiego zmierzy się z Moncą, a o godzinie 20.45 Genua zmierzy się z liderem, z Interem, do którego prawdopodobnie od przyszłego sezonu w przyszłym sezonie trafi właśnie Piotr Zieliński. Więcej wiadomości za godzinę. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Kto w niedzielę rano wstaje, temu w radiu Pan Bóg daje.
O 8 rano audycję Jak dobrze wstać, skoro wnet.
Skowronkujemy jak nie wiem co.
Skowronek 1.
Magdalena Woźniak. Skowronek 2.
Konrad Mędrzecki.
8 rano. W każdą niedzielę. Zapraszamy.
To była autopromocja.
I godzina 8:09 na naszych zegarach, właśnie 8:10 na naszych zegarach. Za kilka chwil będziemy rozmawiać z panią Agnieszką Romaszewską-Guzy, która jest dyrektorem telewizji Bielsat. Powie nam o tym, jakie informacje docierają do dyrektorów poszczególnych stacji, jak ma wyglądać ten proces likwidacji. Za kilka chwil będziemy mieć to połączenie. Później porozmawiamy z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, a na koniec dzisiejszego poranka rozmowa z panem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, wiceministrem spraw zagranicznych z trzeciej drogi, ale zanim to nastąpi, to José Feliciano i utwór Feliz Navidad, który powstał już wiele, wiele lat temu w roku 1970. Wesołych świąt i dobrego nowego roku. Likwidacji, czy postawienia w stan likwidacji mediów publicznych, Hania Tracz zapytała o to przechodniów.
Co pani sądzi o likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Publicznej?
Proszę pani, na ten temat to bym miała bardzo dużo do powiedzenia, ale powiem tylko jedno, że Polacy nie potrafią się zgadzać, a powinni. I tego życzę narodowi polskiemu w nowym roku.
Ale to dobrze, że likwidują, czy źle?
Ja myślę, że powinni się pojednać, że te awantury są niepotrzebne, bo nas wszystkich to nie jednoczy, tylko dzieli.
Nie mam zdania.
A ogląda pan nowe wiadomości?
Tak.
I co, są lepsze niż te stare?
Nie mam zdania, naprawdę.
Jakieś pan mówi.
Nie jestem zupełnie za jedną partią, ani za drugą.
Czyli publiczne media powinny być, czy nie?
Oczywiście.
Powinny być, ale nie w takiej formie, w jakiej są w takim razie.
Nie w takiej formie, jakiej były.
Jakiej były, czyli może być lepiej.
Może być lepiej.
Gorzej już nie może być?
Raczej nie.
Powiem pani, że ja w temacie nie jestem, od 2 dni świętuję. I nie wiem dokładnie, jaka jest teraz sytuacja.
A wie pan, że się zmieniły wiadomości?
Wiem.
Oglądał pan poprzednie albo ogląda te nowe?
Oglądałem, a nawet jeszcze nie oglądałem, nie zdążyłem. Święta teraz były, za dużo alkoholu.
Szczerze mówiąc, nie mam zdania jakoś specjalnie.
Ale powinny być media publiczne, czy nie?
Powinny być, ale powinny być niezależne.
Dzień dobry, czy można zapytać, co sądzi pani o likwidacji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej?
Jestem zbulwersowana z tego powodu, naprawdę. Trudno mówić tutaj o demokracji. Demokracja to już była, teraz jest zamordyzm.
Tak mówili przechodnie, z którymi rozmawiała Hania Tracz na temat likwidacji mediów publicznych, a my mamy połączenie z panią Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektorką telewizji Bielsat. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
No to na początek, jakie informacje do państwa, do pani przede wszystkim napływają od likwidatora, obecnego likwidatora, który będzie likwidował telewizję Bielsat? Mówię oczywiście o panu Danielu Gorgoszu.
Na razie to żadne, to znaczy ja jeszcze nie miałam żadnych informacji. Myśmy otrzymali tylko, na razie był taki akt notarialny przesłany nam, że pan Daniel Gorgosz jest likwidatorem Telewizji Polskiej. No i to żeśmy otrzymali, a co dalej, no to trudno powiedzieć. No dostaliśmy też informację, że to ma nie oznaczać, że ta likwidacja ma nie oznaczać likwidacji, czyli że to ma być tylko, że jakby no nie należy uznawać, że będą wszyscy zwolnieni czy coś takiego, ale na razie ja osobiście nie miałam żadnej możliwości kontaktu, w związku z tym trudno mi powiedzieć tak naprawdę, o co chodzi.
Jak będzie wyglądał przyszły rok? Mówię oczywiście o sprawach budżetowych, o sprawach finansowania. Czy mają państwo jakieś zapewnione pieniądze na funkcjonowanie telewizji?
No w przypadku telewizji Bielsat to sytuacja jest troszkę inna niż w przypadku pozostałych kanałów Telewizji Polskiej, dlatego że telewizja Bielsat jest na, podobnie zresztą jak Wilno na przykład, my jesteśmy, mówiąc tak kolokwialnie, na garnuszku Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i tu już będzie zależało od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy te pieniądze, które były przewidziane, dostaniemy. No więc z tego, co wiem, te pieniądze miały być, no i mam nadzieję, że będą. Jeszcze nie miałam znowu okazji z ministrem Sikorskim na ten temat rozmawiać, ale no tu raczej myślę, że nie widzę żadnych powodów, żeby miał ich nie być, więc w naszym przypadku przypuszczam, że no chyba, że będą jakieś ogromne cięcia budżetowe, no tego się też wykluczyć nie można. Natomiast no, my zależymy, jeśli chodzi o infrastrukturę, infrastrukturalnie od Telewizji Polskiej, no bo my na przykład korzystamy z wszelkich inwestycji Telewizji Polskiej, z infrastruktury w sensie komputerów, no więc tu na przykład stan telewizji jest dla nas dosyć istotny. Natomiast w przypadku samego finansowania to już mniej. Bardziej na przykład jeśli chodzi o sytuację też etatową. No jest, sytuacja jest taka, że no niby spółka w likwidacji, a jednocześnie myśmy mieli sytuację taką, że po roku starań myśmy otrzymali dodatkowe etaty wreszcie, bo Bielsat jest dosyć dużą instytucją. Nie wszyscy wiedzą, że to tak jest. Być może też, ja nawet nie wiem, czy pan likwidator wie do końca, no ale może w papierach zorientuje się. No w każdym razie jest to duża instytucja, to jest około 300 pracowników i współpracowników i myśmy wreszcie po długich zabiegach uzyskali od prezesa Matyszkowicza jeszcze dodatkową pulę etatową na rok przyszły. To było zatwierdzone już przez Radę Nadzorczą. No i mogliśmy, no i wreszcie miało zostać dokonana formalna restrukturyzacja, czyli formalne takie oddzielenie Bielsatu, no bo Bielsat jest bardzo inną anteną niż wszystkie inne w Telewizji Polskiej. No i mieliśmy mieć właściwie osobne regulacje, no ale na razie okazało się, że te regulacje nie weszły w życie, znaczy zostały na razie przesunięte ich wejście w życie, bo one w zasadzie od 22 grudnia miały wejść w życie, ale w końcu na razie nie weszły. No i tak samo I tak samo z tymi etatami, no więc to są rzeczy dwie, które mnie bardzo niepokoją. 20 etatów to nie jest w kij dmucha, prawda? Ludzie pracują i po tam u nas i po 8, po 10 lat bez etatów, no więc bardzo mi na tym zależało.
Powiedziała pani, że dostali państwo informację, taki akt notarialny. Rozumiem, że tam była tylko sucha taka informacja związana z tym, że Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa są postawione w stan likwidacji bez żadnych szczegółów, tylko taki suchy fakt, informacja.
Tak było podane, że decyzją ministra skarbu, właściciela, jak to się teraz elegancko mówi.
Ministra kultury.
Ministra kultury, przepraszam, oczywiście ministra kultury naturalnie, który właśnie jest tym właścicielem, prawda, czy reprezentuje właściciela, podjął taką decyzję o likwidacji. No i to jest jakby, to tylko tyle zostało powiedziane. Dlaczego, co to oznacza, to tam tego nie było. Tam było też o tym, że to zapewni możliwość, no to w tym piśmie było też, że to zapewni możliwość działania i nie stracą pracy ludzie. Jakoś tak to było napisane. Chociaż na razie to ci, co robili World, TVP World, to stracili właśnie, więc trudno powiedzieć tak do końca, o co to chodzi.
A jak właśnie pani ocenia w ogóle tę decyzję związaną z likwidacją? W jakim kierunku my zmierzamy jako demokracja, jako Polska, pozbawiając się albo przynajmniej mając widmo likwidacji mediów publicznych, jedynych mediów publicznych w Polsce?
To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli mogę mówić tutaj bardziej, może nie jako uczestnik tych wydarzeń, tylko bardziej jako analityk, to moim zdaniem to jest wybieg. To znaczy, to nie jest, to nie doprowadzi do ostatecznej likwidacji rzeczywistości ani telewizji, ani radia. W przypadku Polskiej Agencji Prasowej to w ogóle jest jakieś nieporozumienie zupełne, bo nawet nie wiadomo, dlaczego miałaby to być ta likwidacja przeprowadzona. W przypadku telewizji i radia mówi się, że no to ze względu na weto prezydenckie w przyszłym roku będzie straszny deficyt, no i trzeba wobec tego tutaj rozpocząć tą likwidację. Natomiast no ona jakby można likwidować, natomiast zlikwidować nie można, moim zdaniem taka jest sytuacja. Likwidować można na zasadach takich, że jest to taki rodzaj, no jak to się kiedyś nazywało bardzo dawno temu, starzy ludzie pamiętają, falandyzacją prawa, czyli że się maksymalnie ponaciąga wszystko, znaczy kodeks spółek handlowych co prawda mówi, że likwidacja to jest po to, żeby spółkę następnie rozwiązać, no ale można uznać, że właściwie to się nie ma zamiaru rozwiązać, a jednocześnie będzie się jednak stosowało te metody, jakie są stosowane przy likwidacji, a w ten sposób uniknie się tej dramatycznej sytuacji, którą stanął w tej chwili minister, to znaczy konieczności zarejestrowania tych nowych zarządów i rad nadzorczych w KRS-ie, no bo było dosyć oczywiste, moim zdaniem oczywiste, że tych poprzednich rad nadzorczych i zarządów ze względu na, no ale po pierwsze brak podstaw, a po drugie jeszcze na dodatek bardzo egzotyczny sposób sporządzenia aktu notarialnego, jednego, drugiego, trzeciego, no to po prostu sąd rejestrowy będzie miał ogromne problemy z zarejestrowaniem, prawdopodobnie nie zarejestruje, po prostu nie będzie mógł po prostu wręcz. No i była taka ucieczka do przodu, była, co tu można zrobić w takiej sytuacji. No również była rozważona opcja, że może można zrobić taką niby likwidację, czyli bo wtedy, na czym polega ta likwidacja? Polega na tym, że wyznacza jednoosobowo ten właściciel, prawda? Może on wyznaczyć sobie, że no chce na przykład rozwiązać spółkę i w tym celu zarządza jej likwidację. No i to on wyznacza likwidatora wtedy w związku z tym, który pełni rolę zarządu, no i w zasadzie może czynić wszelkie kroki, które prowadzą do jakby no uzdrowienia sytuacji, czyli no do spłaty zobowiązań, prawda, przede wszystkim, bo tu zobowiązania są w stanie wymagalności stawiane wtedy, no następnie może zwalniać pracowników dowolnie, no bo przecież to teoretycznie ta spółka ma być zlikwidowana, więc nie ma tych wszystkich problemów, że trzeba tam, no myślę, że są znacznie, znacznie trudniej jest wtedy się sądzić również w sądzie pracy, jak się jest zwalnianym w takiej sytuacji, myślę, bo przecież spółka jest likwidowana, więc jakiego powiatu.
Czyli to... uważa pani, że to tłumaczenie, czy ten argument, o którym mówił pan podpułkownik minister Bartłomiej Sienkiewicz, że jest to związane z wetem prezydenta, nie jest tak naprawdę tym elementem istotnym i nie, myślę, że elementem, priorytetem.
Myślę, że elementem zasadniczym jest po prostu to, że ta pierwszy krok był nieudany. No. To znaczy żaden sąd by tego nie zarejestrował. No, po prostu się okazało. To mi się wydaje absolutnie oczywiste. No a w przypadku zresztą, powiedzmy sobie, zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o argumentację z wetem prezydenta, to mamy taki kłopot z tą argumentacją, że ona nie dotyczy papa przecież. Pap jest regulowany osobną ustawą i o ile się nie mylę, nie ma nic, żadnej mowy o wecie prezydenta do funduszy na pap. Pap jest instytucją, która jest w dobrej sytuacji finansowej, w zasadzie zarobkującą. Właściwie to o co chodzi w takim razie? To znaczy, no tutaj to się, że tak powiem, zupełnie już kupy nie trzyma. No w przypadku telewizji wiadomo, że ona co prawda, ona w tym roku chyba też ma jakąś niewielką stratę, ale ma niewielką, podaje się jakieś straszne liczby, 2 miliardy, coś tam, nie, to jest strata przewidywana na rok przyszły, gdyby nie było tych pieniędzy. To chyba taka jest, tak należy to rozumieć, bo tu wielokrotnie różni bardzo tam domorośli mędrcy to tak to interpretują, ale to nie jest tak, to znaczy, że te 2 miliardy straty, czy 2,400 chyba podawane jest, to jest strata na rok przyszły. W tym roku się nie ma żadnych 2 miliardów straty naturalnie. Natomiast to jest strata na rok przyszły, gdyby nie było pieniędzy. O tak można to powiedzieć.
Jak nastroje pani dyrektor wśród pracowników Bielsatu, jak rozmowy, martwią się o swoją przyszłość, nie wiedzą de facto, jak to wszystko będzie wyglądać?
No pewnie, że się martwią. Wszyscy się martwią w telewizji. To ja powiem tak, znaczy ten krok z takim sposobem przejmowania tych mediów, no to spowodowało ogólne zaniepokojenie. No samo słowo likwidacja, jak pani zauważyła, brzmi po prostu bardzo dosyć przerażająco. Więc no brzmi tak, że się będzie w ogóle likwidować, prawda? Czyli że właśnie będzie się rozwiązywać te spółki, chociaż nie można ich rozwiązać, bo się ich nie zawiązywało, więc jakby to powiedzieć, one są powołane ustawą o radiofonii i telewizji, która to ustawa, co prawda, no jeżeli ktoś czytał Winnetu, to tam jest taki Sam Hawkins, który ma taką kurtkę z samych łat się składającą, którą kule nie mogą przebić, no to ta ustawa to właśnie wygląda jak ta kurtka mniej więcej. Natomiast no niemniej jednak nadal reguluje dziedzinę w radiofonii i telewizji. No i tam jest napisane, jakby stoi napisane, że to są spółki, spółka Telewizja Polska i spółka Polskie Radio. Nie można ich zlikwidować, ale kto powiedział, że nie można otworzyć postępowania likwidacyjnego? Stwierdzono to tak, polskie prawo to tak działa. No, tak się uważa, że to ono jest takim narzędziem jak gumka od majtek, takim bardzo rozciągliwym.
Duża niepewność, dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi o te wszystkie rozwiązania i o likwidację i o te działania restrukturyzacyjne, a także o to, co się dzieje i z PAP-em i właśnie z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Pani dyrektor, rozmawiamy o polskiej rzeczywistości, ale co dzieje się dzisiaj na Białorusi? Jakie informacje z kolei płyną do nas stamtąd? Czy my możemy w ogóle mówić o jakichkolwiek przełomowych elementach, czy wręcz przeciwnie, ten aparat opresji i dyktatu cały czas jest coraz bardziej opresyjny, jest coraz gorzej?
No nie, tam jest po prostu, no nie wiem, czy można powiedzieć, że tam jest coraz gorzej, tam jest właściwie równo źle, bardzo źle już od pewnego czasu, to znaczy, no w naszym przypadku, jeśli chodzi na przykład o naszych pracowników, bo to jest bardzo przykre, właściwie współpracowników, tak jak mówiłam, tych etatów u nas brak, więc współpracowników, no to się zauważyliśmy jedną bardzo nieprzyjemną rzecz, ponieważ Biełsat jest określony na Białorusi jako medium ekstremistyczne, to jest w ogóle, to jest to już w tej chwili, to jest na wyższy poziom, że tak powiem. Już nie jesteśmy tylko tam niezarejestrowani, jesteśmy ekstremistyczni wręcz. No, w związku z tym karane jest wszelka współpraca i tak dalej. No i w tej chwili okazuje się, że zaczęto się czepiać rodziców naszych pracowników. I to jest kolejny wybieg, ponieważ oni stwierdzili, zdaje się, że no nie mogą się dorwać do znaczącej części naszych pracowników, ponieważ oni w tej chwili są albo w Polsce, albo na Litwie. Natomiast, no ale często jeszcze zostały jakieś rodziny, więc mieliśmy teraz przypadki zatrzymywania i przesłuchiwania matek naszych współpracownic na przykład, robienia rewizji w domach, właśnie zatrzymywania tych matek, kuzynów. No to po prostu muszę powiedzieć, że to, co oni są w stanie wykonywać, to naprawdę przekracza ludzkie pojęcie. No właśnie zatrzymuje się tam, nie wiem, 60-kilkuletnią czy 70-letnią matkę koleżanki, nie tam 70-letnią matkę koleżanki i po prostu, nie wiem, trzyma się tą ileś czasu na KGB. Właśnie robi się przeszukanie. No ale tam jest taka w tej chwili sytuacja, że przez chwilę był taki z jedną ze znajomych, okazało się, że ona się nie odzywała, bo Boże, chyba KGB przyszło do niej, tam jacyś ludzie są w domu. Okazało się, że bandyci na nią napadli. Po prostu. Bandyci napadli i żądali wydania, po prostu weszli do domu i zażądali wydania wszystkich tam drogich rzeczy, kosztowności, co tam ona miała, ona tam za dużo nie miała. No ale po prostu generalnie wszyscy dookoła uważali, że to pewnie weszło KGB, no bo jacyś tam się kłębią u niej w domu. Okazało się, że KGB i bandyci się w ogóle nie odróżniają nijak, ona nie mogła zadzwonić. Ale tamci też by nie pozwalali, więc tutaj nie ma się na nich było dodzwonić. Widać było, że jacyś ludzie coś u niej robią i coś tam się kręcą. A to po prostu w biały dzień przyszli włamywacze i kazali jej wydać po prostu ten drogie rzeczy, wiedząc, że nikt nie zrobi, bo wszyscy po prostu ze strachu, że to są służby, po prostu się nie ruszy. Także tak wygląda ta sytuacja. Tak sobie myślę sobie przecież no, o naszym koledze na przykład, o moim zresztą przyjacielu Pawle Marzejce, który w tej chwili siedzi w kolonii o zaostrzonym reżimie w ogóle. Już w tej chwili to minął półtora roku. On siedzi, on ma 6 lat wyrok. I tak sobie myślę, że jego syn, jak on wyjdzie, to będzie już dużym chłopcem, a jak on poszedł siedzieć, to miał 3-latka.
Tak, te historie są trudne, ale tak jak pani mówi, niestety nic nie wskazuje na to, żebyśmy o nich nie rozmawiali, żeby one ucichły w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo za ten głos, dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat, była gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. 8:32 na naszych zegarach. Za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem. A teraz nieco inna wersja utworu, który słyszeli państwo przed chwilą, Feliz Navidad, ale w wykonaniu trzech tenorów. Placido Domingo, José Carreras i tak patrzę. I oczywiście Luciano Pavarotti.
O matko, jaka burza! Tyle pięknych statków tonie!
Tylko krążowniki i pancerniki utrzymują się na powierzchni. Ojej, i jeszcze strzelają w fale. Widzę krążownik Moira, pancernik Gorgona, ale walą.
Zobacz, zobacz, peryskop. Jakaś piękna łódź podwodna się wynurza. Czy przetrwa?
Tak, to Wnet. Zawsze płynęła na falach wolności.
Czy można jej pomóc?
Słuchaj, z łodzi Wnet nadają komunikat. Poczekaj, znam Morsa.
Żółta łódź podwodna Radia Wnet. Stop. Uruchamiamy Patronite. Stop. Zróżnicowane kwoty wsparcia. Stop.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
I my serdecznie Państwu dziękujemy. patronite.pl/radiownet. Jest tutaj 2147 patronów i my serdecznie Państwu dziękujemy i chcę oczywiście podziękować tym najnowszym patronom, którzy są razem z nami. Pan Ryszard Królewski, Anna Leska, Michał Kowalczyk, Paweł Gugała, a także Alina Skotarczak. Serdecznie dziękujemy. Przypominamy patronite.pl/radiownet i także przeprowadziliśmy takie pytanie, taką sondę wśród naszych subskrybentów, słuchaczy na portalu YouTube. Czy słuszna jest likwidacja spółek Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa? 70% z Państwa, z 40 tysięcy głosujących, ponad 40 tysięcy głosujących odpowiedziało, że nie. 24% z Państwa odpowiedziało, że tak, a 6%, że nie wiem. 40 tysięcy głosujących, komentarzy 900, więc mogą Państwo także zerknąć i zagłosować. A ukazał się również kurier, najnowszy kurier Wnet, styczeń 2024 rok, żeby było tak, jak jeszcze nie było. Rząd 13 grudnia, taka jest okładka. Wolność słowa jest naszą wielką siłą. Krzysztof Skowroński rozmawia z panem profesorem Maciejem Szymanowskim. Także Jan Bogatko. Kiedy islam stanie się religią państwową w Niemczech? Pyta nasz korespondent właśnie w Niemczech od strony kabaretu Piotr Witt. A także, czy Tusk wyzwoli nas z nieliberalnej demokracji? Z kolei Przemysław Łazarz Grajczyński. To jest najnowszy kurier Wnet, Adam Gniewiecki. Między innymi 21 miesiąc, a także izolacja, rewelacja, rozmowa Konrada Mędrzeckiego z malarką Katarzyną Wierzbowską z Laską, więc zapraszamy do czytania najnowszego kuriera Wnet. Możemy także zobaczyć i posłuchać Roma, romantyczność. Konrad Mędrzecki o swojej wyprawie do Rzymu, która odbyła się kilka tygodni temu razem z Małgorzatą Kleszcz, bo 6 grudnia mieliśmy dzień specjalny właśnie z Rzymu. Wolność słowa także jest ważnym elementem, który jest w kurierze Wnet. No i Zygmunt Zieliński, najwłaściwsza forma demokracji, o systemach politycznych, o ustrojach, o tym, jak struktury władzy mają zastosowanie w organizmach państwowych. Czy Tusk wyzwoli nas z nieliberalnej demokracji? Właśnie zastanawia się Przemysław Łazarz Grajczyński. Unia Europejska postanowiła wspierać europejskich dziennikarzy. Niby słusznie. Zawód dziennikarski narażony jest na wiele niedogodności i niebezpieczeństw. Najnowszy kurier Wnet, Reset, także Jan Martini. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, czyli triumfalny powrót postkomunizmu, to już trzeci reset w dziejach III RP. Możemy także przeczytać ten artykuł i kalendarium Adama Gniewieckiego. Godzina 8:40 jest na naszych zegarach. Na razie z Przemysławem Czarnkiem nie udało nam się połączyć, ale za to będziemy mieli za kilka chwil rozmowę z panem Teofilem Bartoszewskim, doktorem. ministrem, a także wiceministrem spraw zagranicznych, posłem trzeciej drogi. No i Marcin Styczeń może teraz z nami, no bo jak mamy styczeń, to może Marcin Styczeń.
Króla Karola Magellan nigdy nie opłynąłby świata dokoła. Wolność pływania i słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
My teraz będziemy rozmawiać z panem doktorem Władysławem Teofilem Bartoszewskim, wiceminister spraw zagranicznych, poseł trzeciej drogi. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to na początek, jak pan ocenia postawienie w stan likwidacji Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej?
No, po wecie ustawy okołobudżetowej przez pana prezydenta, która miała dofinansowywać działalność Polskiej Telewizji i Polskiego Radio w wysokości 3 miliardów złotych rocznie, i to zostało uniemożliwione. Była możliwość doprowadzenia do upadłości TVP, i Polskiego Radia, albo postawienie w stan likwidacji, żeby udało się ratować, co się da, i zreformować ten system. Ten system jest chory, dlatego że on od lat, mimo że Polacy, publiczność, podatnicy płacą prawie 3 miliardy złotych rocznie na utrzymywanie tej stacji.
Panie ministrze, ale dlaczego upadłość?
Traci pieniądze.
Dlaczego upadłość, skoro można w ustawie budżetowej te pieniądze zapewnić?
Pan prezydent powiedział, że on nie akceptuje tego, żeby takie pieniądze były w ustawie okołobudżetowej, i tę ustawę brutalnie zawetował.
Ale mówię, że w ustawie budżetowej można te pieniądze zapewnić, bo tej ustawy nie zawetuje prezydent Duda, przynajmniej nie ma takich uprawnień.
Nie ma takich uprawnień, ale może ją odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, co spowoduje konieczność rozwiązania Sejmu, ogłoszenia nowych wyborów. My na takie gierki nie będziemy się zgadzać. W związku z tym pan premier Donald Tusk zastosował, i pan minister Sienkiewicz zastosowali, po ocenie sytuacji, że to może doprowadzić do upadłości spółki, postawili ją w stan likwidacji. Pan minister Sienkiewicz postawił w stan likwidacji i jest szansa na to, że będzie można to zreformować, tak żeby te spółki mogły funkcjonować na normalnych zasadach finansowych. To nie może być tak, że spółka przez dekadę traci pieniądze i żyje tylko dlatego, że podatnik jej dorzuca co
roku.
Ale
państwo w ustawie okołobudżetowej, tak jak pan powiedział, zarezerwowali te pieniądze, więc dalej państwo chcieli, żeby podatnicy płacili jednak na telewizję polską.
Przez jeden rok, żeby dało nam to ułatwić możliwość reformy tej spółki. Ale ponieważ pan prezydent uznał, że to jest nieakceptowalne, nie sprzeciwiał się, jak dobrze sobie przypominam, temu, że co roku szło 2,7 miliarda złotych na TVP w ustawach uchwalanych przez Sejm zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość, i nie było tu żadnych wątpliwości pana prezydenta.
Ale ja mam pewien problem, bo premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej, o której mówił, o tym zawetowaniu i o tej całej sprawie, powiedział, że i tak środki miały pójść na onkologię dziecięcą, na psychiatrię dziecięcą, że te pieniądze de facto, te 3 miliardy miały i tak pójść właśnie na to leczenie. Ale dlaczego one, panie ministrze, nie znalazły się w tej ustawie okołobudżetowej? Dlaczego nie było literalnie tego napisanego? Dopiero znalazło się po wecie prezydenta Andrzeja Dudy.
I teraz, była o tym rozmowa na Radzie Ministrów, z tego co wiem, i rzeczywiście w nowej ustawie okołobudżetowej, którą zaproponujemy, są 3 miliardy złotych na
NFZ. A to dlaczego wcześniej one się nie pojawiły? Dlaczego wcześniej ich nie było, tylko dopiero po tym wecie prezydenta, panie ministrze?
Proszę, panie redaktorze, zwrócić się z tym do pana ministra finansów, który w ciągu 4 dni musiał zrobić budżet, ponieważ rząd PiS-u tak długo przeciągał oddanie władzy. Jest rzeczą nieprawdopodobną, że po przegranych wyborach rząd trzymał się biurek przez 2 miesiące. W Anglii, jak się zmienia rząd, to premier w ciągu 24 godzin opuszcza swoją siedzibę i wpada się partia, która wygrała wybory.
To zezwala prawo po prostu, panie ministrze, więc wszystko odbywało się w granicach prawa. Ja się pytam o to, że ludzie są zdziwieni tym, że w ustawie okołobudżetowej nie było tych pieniędzy na onkologię dziecięcą i na psychiatrię dziecięcą, że to nie był priorytet dla rządu Donalda Tuska.
Jest, te pieniądze się znalazły i jest 3 miliardy, jak mówię, na NFZ, na psychiatrię, na choroby rzadkie i na leczenie.
Czyli gdyby nie weto prezydenta, tych pieniędzy by najprawdopodobniej nie było.
Te pieniądze i tak by się znalazły.
A gdzie one by się znalazły? To są 3 miliardy, to nie jest mało pieniędzy.
Tak się składa, że poprzedni rząd znajdywał nieprawdopodobne ilości pieniędzy w rozmaitych miejscach, głównie się zapożyczając poza budżetem, w funduszach pozabudżetowych. Te pieniądze miały być wydane na onkologię i na psychiatrię dziecięcą, one by się tam znalazły. Teraz jest to opisane. Proszę zwrócić uwagę, że minister finansów miał 4 dni na przygotowanie budżetu, bo tak mu to załatwił pan premier Morawiecki.
To się cieszymy, że się znalazły te pieniądze, panie ministrze.
Usiłując stworzyć rząd. Przecież jeszcze, panie redaktor, można mówić, że z prawnego punktu widzenia terminy były dotrzymane, ale każdy w Polsce widział, że jest to absolutna fikcja, że pan Morawiecki stworzy rząd większościowy.
Ja się cieszę, że te pieniądze się znalazły po tym wecie prezydenta Andrzeja Dudy, że jednak znalazły się i są nominalnie nazwane i są nominalnie przekazane na Narodowy Fundusz Zdrowia. To teraz porozmawiajmy o tym, czy likwidacja w ogóle jest możliwa i Telewizji Polskiej, i PAP-u, i Polskiego Radia, bo wiemy, że one mają zapewniony byt z mocy ustawy o radiofonii i telewizji, więc do likwidacji chyba formalnie bez ustawy nie może dojść, panie ministrze.
Nie jestem prawnikiem, w związku z tym trudno mi się na ten temat wypowiadać. Z tego, co słyszę, z analiz prawników zatrudnionych przez rząd, wynika, że to jest możliwe. I w końcu, panie redaktor i drodzy słuchacze, kto jest właścicielem TVP i kto jest właścicielem Polskiego Radia? Jest 100% własnością ministra kultury. I to jest niepodważalne, że minister kultury jest 100% właścicielem tych stacji. Musi być tak, że właściciel ma prawo wykonywania swojej opcji właścicielskiej i wbrew zarządowi, który mówi, nie lubimy właściciela, to nie będziemy z nim współpracować.
Ale pojawiają się także opinie prawników, że tak jak mówię, są powołane z mocy prawa o ustawy o radiofonii i telewizji i że najprawdopodobniej żaden sąd rejestrowy nie wykreśli tych spółek z rejestru, ponieważ pełna likwidacja może tylko być zastosowana wtedy, kiedy będą zmiany ustaw o radiofonii i telewizji.
W tej chwili po ogłoszeniu likwidacji pan sąd referendalny może określić historycznie, kto był prezesem zarządu TVP przez jeden tydzień. I to wszystko, co może zrobić. To opisze stan historyczny. W momencie postawienia tego w stan likwidacji nie jest to w rękach sądu referendalnego. Natomiast zwracam uwagę, że tutaj się mówi na temat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale ona została odepchnięta od zarządzania telewizją, mimo że jest ciałem konstytucyjnym, jest przewidziana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, została odsunięta od władzy przez Radę Mediów Narodowych, która nie ma żadnego umocowania w Konstytucji i po prostu konstytucyjne ciało zostało pozbawione swoich prerogatyw przez jedną ustawą PiS-u. No to nie jest zgodne z Konstytucją.
Ale jeszcze dopytam się...
PiS-u nie miał dwóch trzecich posłów, tak jak pan Orban. Pan Orban może robić, co chce na Węgrzech, bo ma większość 2/3 głosów. A PiS nie miał większości konstytucyjnej, a zmieniał prawa, do których taka większość jest
ale
była wymagana.
Pojawia się cały czas pytanie, panie ministrze, o Polską Agencję Prasową, bo jeszcze jak Polskie Radio i Telewizję Polską można zrozumieć, bo z nią były związane te artykuły w ustawie okołobudżetowej, o ile dobrze pamiętam, 14 i 15, to w ogóle nie było tam mowy o Polskiej Agencji Prasowej. Dlaczego PAP też został postawiony w stan likwidacji, skoro ta spółka dobrze sobie radzi, ma dobre wyniki finansowe?
Tego nie wiem, nie przyglądałem się wynikom finansowym PAP-u. To nie jest to mój resort, nie ja pracowałem nad tym orzeczeniem. W związku z tym zobaczę, co jak rozpocznie się Sejm za 10 dni, to zobaczę, co jest przewidywane. Natomiast to działanie prawne, a nie parlamentarne. W związku z tym i to nie jest mój resort. W związku z tym ja nie wygłębiałem się w statut czy w pozycję finansową PAP-u w tej chwili. W telewizji publicznej to wiem, jak wygląda, katastrofalnie.
Czyli rozumiem, że mimo to, że jest ta moc ustawy o powołaniu mediów publicznych, w całej Unii Europejskiej, we wszystkich krajach istnieją media publiczne, może dojść do likwidacji. Uważa pan, że może dojść do likwidacji mediów publicznych, mediów narodowych, tak nazywajmy, w Polsce. To będzie sytuacja chyba bez precedensu w Unii Europejskiej, prawda?
Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Polska potrzebuje mediów publicznych, ale Polska nie potrzebuje mediów jednej słusznej partii Prawa i Sprawiedliwości, bo w ostatnich 8 latach to były media jednej partii. Proszę spojrzeć na czas ekranowy, jaki był przeznaczany dla PiS-u i dla wszystkich razem partii opozycyjnych wziętych.
Trzeba było doprowadzić do tego, że jest likwidacja, żeby stawiać już jakby w ostateczności. Przecież ludzie nie będą chcieli pracować w spółce, która jest w likwidacji. Nie będą chcieli jej rozwijać. Zresztą samo słowo likwidacja ma doprowadzić do tego, że nie będziemy jej rozwijać, nie będziemy w nią inwestować, tylko będziemy jednak zwijać jej majątek, jej licencje i tak dalej, panie ministrze.
Nie, absolutnie nie. Musiano zastosować ten sposób prawny, dlatego że PiS, łamiąc konstytucję, jak mówię, nie mając większości konstytucyjnej, postępował tak, jak posiadał, i odkręcić ten stan rzeczy jest bardzo trudno.
Ale a państwo media w ogóle publiczne... nie wprowadzili żadnej ustawy. Czemu państwo nie zmienili ustawy na przykład o Radzie Mediów Narodowych? Po prostu ustawą, żeby było lege artis, żeby nie było żadnych 107 minut, że minister Sienkiewicz mógł nie przeprowadzić tych trzech walnych zgromadzeń akcjonariuszy, że to było za mało czasu, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podważają akty notarialne. No zaczęła się robić bardzo gęsta atmosfera w samym trybie powołania tych nowych rad nadzorczych. Przecież można było ustawę nową uchwalić i nie byłoby tych dywagacji.
Pan prezydent jasno mówił, że zawetuje taką ustawę. W związku z tym produkowanie ustaw. Ja pamiętam wystąpienie pana prezydenta, no dość szokujące wystąpienie pana prezydenta w Sejmie, kiedy powiedział, opozycja obiecała wyborcom, że zrobi, że przeprowadzi rozmaite zmiany i ma obowiązek te zmiany przeprowadzić. A to, że ja będę wetował te zmiany, to jest wasza sprawa i co z tym zrobić. No tak to sumarycznie omówię, tak jak to pan prezydent powiedział, że nie usprawiedliwia nic opozycji, żeby nie wprowadzić zmiany, którą obiecała wyborcom. Nawet to, że może być weto pana prezydenta. No ja przepraszam, ale to jest obstrukcja pierwszej klasy. Od tego zaczynamy kohabitację. Pan prezydent mówi, będę wetował i będę wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej, który nie jest uznawany jako normalny sąd przez Unię Europejską, na którą pani się, redaktor się powołuje w tej chwili. Myśmy w ciągu 2 tygodni przeprowadzili kolosalne zmiany, łącznie z podwyżkami dla nauczycieli, dla budżetówki, dla mundurowych.
Jeszcze te pieniądze nie wpłynęły, jeszcze to nie jest uchwalone, więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, panie ministrze.
Pan prezydent te zmiany zawetował jednym podpisem. Powiedział, że no trudno, ta ustawa nie przejdzie, bo media muszą funkcjonować bez pieniędzy, mimo że jak był PiS, to finansowały z pieniędzmi podatników, pod których...
Panie ministrze, chodzi o sposób powołania tych nowych... Panie ministrze,
chodzi o sposób
że powołania tych nowych członków zarządu.
Media muszą być zreformowane.
Tak, to do tego się zgadzamy. Ja się z panem też oczywiście zgadzam.
Panie redaktor, zadam pytanie. Jeżeli pan prezydent mówi, ja nie pozwolę na wyrzucenie pracowników, którzy zarabiają po 1 200 000 300 zł rocznie, proszę słuchaczy sobie wyobrazić, jakby było miło, gdyby takie pensje dostawali.
Ale ja nie wiem, Duda nie mówił, ja nie słyszałam takiej wypowiedzi. Mi chodzi też bardziej o to, w jakiej formie...
Pan prezydent powiedział, że nie pozwoli zlikwidować mediów TVP w takiej formie, jakiej były. No,
tak.
Przepraszam, no media otwartym tekstem mówiły, co możemy zrobić, żeby pan prezydent wygrał te wybory prezydenckie. No przepraszam, no to są znane cytaty.
To jest
upadek mediów publicznych.
Zgadzamy się, media
czysto polityczne,
zgadzamy
partyjne.
Się, i my nie co mogliśmy do tego, panie ministrze, że media publiczne są potrzebne w Polsce, właścicielami są Polacy, a nie ministrowie
i
nie nominaci polityczni. Do tego się zgadzamy. Ale jeszcze zapytam o ten sam proces wybierania, powołania w ogóle walnego zgromadzenia akcjonariuszy, następnie rad nadzorczych i później członków zarządu. Wiemy, że była taka ofensywa na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Krzysztof Szczucki, prowadzili interwencję poselską. Chcieli ustalić, jak wyglądał ten dzień 19 grudnia po tej godzinie 22:13 i te sławne już 107 minut, gdzie udało się te wszystkie trzy walne zgromadzenia akcjonariuszy zorganizować. Dlaczego?
Proszę mi, 100% akcji ma jedna osoba, to nie wygląda. Jedna osoba jest w stanie 3 godziny z kawałkiem ogarnąć.
107 minut to jest niecałe 2 godziny, panie ministrze. Dlaczego Ministerstwo Kultury nie chce wydać protokołów wejść i wyjść, a także monitoringu dla tych posłów? Jakby coś było do ukrycia i zaczyna obrastać to do jakiejś roli wielkiej, wielkiej tajemnicy, zamiast to wszystko jasno przedstawić, powiedzieć tak, lege artis, wszystko powoływaliśmy, a tutaj posłowie interweniują, ministerstwo nie daje księgi, nie daje dokumentów i zaczyna to wszystko właśnie nabierać kształtów wielkiej tajemnicy.
Proszę się zwrócić z tym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja nie odpowiadam za działalność ministerstwa. Nie wiem, jak się to odbywa. Natomiast doskonale pamiętam transparentność działania poprzednich ministerstw. Jak łatwo było, jak ja robiłem interwencję poselską w Ministerstwie Rolnictwa, to minister rolnictwa wybiegł z gmachu, po czym wiceminister na wszystkie pytania powiedział, że nie ma informacji. I na tym to polega. Po prostu nikt nic nie wiedział.
Czyli myśli pan, tego, że podobnie będzie tutaj w ministerstwie? U pana podpułkownika, ministra Bartłomieja Sienkiewicza?
Nie mamy takich standardów, ale wtedy było tak, że ja przeprowadzałem parę interwencji. W Ministerstwie Kultury na przykład prowadziłem interwencję, gdzie dostaliśmy razem z innym posłem i dostaliśmy informację, nie mamy żadnych informacji, co nam zrobicie. I tak to się skończyło. I co bym mógł zrobić? Mógłbym pójść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i zmusić ich do tego, ale już było za późno i odbyły się wybory i dzięki Bogu przegrali. Natomiast takie były odpowiedzi na interwencje poselskie. Nie mamy też żadnych informacji na temat, mimo że statutowo musieli je posiadać. I co nam zrobicie?
A i na koniec jest pan
odpowiedź na piśmie od ministra kultury.
Jest pan od niedawna wiceministrem spraw zagranicznych. Jak wygląda sprawa związana z paktem migracyjnym? Bo zastanawiamy się, czy przyjęcie tylu milionów Ukraińców zwolni nas z tego paktu, czy ta zasada solidarności będzie działać. Jak to wygląda?
W tej chwili rozmawialiśmy na ten temat na Komitecie Unii Europejskiej między innymi i to nie temat w tej chwili, dlatego że to, że Parlament Europejski podjął takie uchwały, nie ma żadnego znaczenia, bo to zależy od Rady Europejskiej, czyli od 27 premierów, gdzie każdy ma prawo weta. To jest bardzo daleka droga i na chwilę obecną 12 premierów nie zgadza się z takimi rozwiązaniami. 12 na 27, no, to szansa na wprowadzenie tego typu zmian jest zerowa.
Czy Donald Tusk jest wśród tych 12?
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan doktor Władysław Teofil Bartoszewski, Trzecia Droga, a także wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.
Pozdrawiam serdecznie. Nieco spóźnione wiadomości. 9:03 na naszych zegarach. Magdalena Uchaniuk poprowadziła. Hania Tracz, Małgosia Kleszcz, a także Marcin Suchmiel dzisiaj byli z państwem od godziny 7:00. Ja zapraszam na godzinę 11:00 na słup ogłoszeniowy. Po godzinie 10:00 Łukasz Jankowski ze swoimi gośćmi, a ja słyszę się z państwem o godzinie 13:00 w nieco innej konwencji Sztukateria.